Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże.
Tak się spotkaliśmy w takich umowach. Bardzo, jak widać, ekskluzywnych u Huberta Campy w jego galerii, która jest koło naszego klasztoru, otwarta już od paru lat. I to tutaj właśnie, jak widzicie, powstają te już słynne ikony. Może ja tak troszkę pokażę właśnie te słynne ikony, które powstają na deskach od amunicji. Tak, a koło mnie tutaj, ja jestem ojciec Marcin, Sylwan Wirkowski, a koło mnie jest Helenka. I Aleksander. Tak, Alek i Helenka pochodzą z Mariupola. Ostatnio też bardzo się zrobił znany z różnych powodów, najbardziej tych oczywiście wojennych, które są związane z tymi wszystkimi wydarzeniami, które się dzieją na Ukrainie. Ja jestem z Mariupolem związany poprzez to, że w 2003 roku po raz pierwszy się tam znalazłem i to była moja pierwsza parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, która tam dopiero co powstała. Zaczęła tam, my jako Paulini poszliśmy tam w 2002 roku, ale ja już poszedłem właśnie jako neopresbiter w 2003 roku. Byłem tam 11 miesięcy, potem zostałem przeniesiony do Kamieńca Podolskiego, tam byłem prawie 4 lata i znowu w Mariupolu parę miesięcy i potem już wyjechałem na Łotwę. Tam byłem 6 lat, potem 3 miesiące u Matki Bożej na Jasnej Górze i jak kończył się Majdan, a miała wybuchnąć wojna, moje serce czuło, że właśnie wybuchnie wojna, to poprosiłem nowo wybranego generała, ojca Arnolda Chrapkowskiego, żeby mnie wysłał na Ukrainę, właśnie tam. No i jestem związany z Ukrainą od kilkunastu lat. Moje posługi też właśnie Alek i Helenka pochodzą z Mariupola. Też byli w naszej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej właśnie jako nasi parafianie, ale niechaj tak może sami powiedzą trochę takiego swojego świadectwa, ponieważ wiele się mówi o Mariupolu, a ja bym chciał, żebyście mieli też trochę takiego ekskluzyw, to znaczy prosto od tych też ludzi, którzy są stamtąd i czego oni doświadczyli i doświadczają, czego doświadczyli jeszcze przed wojną, czego doświadczają w czasie wojny. To może Alek, od ciebie zacznie?
Zacznę od tego, że rzeczywiście jesteśmy z Mariupola. Jako małżeństwo przyjechaliśmy tu już do Polski i dopiero w Polsce się dowiedziałem i tak naprawdę zrozumiałem, czym jest Mariupol dla nas, dla naszej rodziny. W ogóle Mariupol się nazywa tak, a nie inaczej i za to jestem wdzięczny Bogu, za to, że jesteśmy z Mariupola. No, też teraz w tej sytuacji, w obecnej sytuacji wojny, to wiele się pytają Polaków u mnie w pracy i wszędzie, w parafii, że jesteście z Mariupola, jak tam sprawa jest z wojną i tak dalej, i że wszyscy myślą, że to jest taka Częstochowa, powiedzmy, jak w Polsce, takie serce bije w Mariupolu dla Ukrainy, ale tak naprawdę to wśród tych mieszkańców Mariupola niewielu nawet zdają sobie sprawę, dlaczego to jest miasto Maryi, miasto Mariupola, a niektórzy nawet nie wiedzą i nawet nigdy nie słyszeli, że to jest miasto Maryi. Mariupol, Mariupol po prostu i nikogo to nie interesuje w sumie. I dopiero ja sam w Polsce z Leną doświadczyliśmy tego, że Pan Bóg zmienił nasze myśli, nasze zdanie o tym mieście i teraz co tam się dzieje, że ja to już odbieram nie tak, nie tylko tak po ludzku, to, że widzimy z tych internetów, z tych wiadomości, z tych, no z tego wszystkiego, co dopływa do nas wszystkich i w Europie, i w Ukrainie. Ja już widzę w to, że widzę w tym, że to tak diabeł nienawidzi tego miasta, że on chce zniszczyć, żeby nie było mówione o tym, że to miasto Maryi, żeby nie, ludzie nie zmienili swojego serca, żeby nie przyszli do Boga, żeby dalej żyli w tej ciemności. Tak jak było u nas, w naszej rodzinie, że jeszcze parę lat temu mogłem powiedzieć, że przez przypadek trafiliśmy z Leną do kościoła, że zupełnie inny cel nas interesował, ale przyszliśmy i Pan Bóg nas tam zatrzymał. Zatrzymał i ja miałem najpierw sam, a później poznałem Lenę i z Leną już mieliśmy swoje porządki.
No tak, to w twoje życie.
Tak.
No Pan Bóg to wszystko pochruszył, wszystko wyrzucił, wszystko przymielił i buduje od nowa. Ja to widzę i za co jestem wdzięczny.
Słuchaj, Jarek, ale to też, słuchaj, widzimy, że Mariupol cały jest zniszczony, doszczętnie, nie? I teraz powiedziałeś, że Bóg w twoim życiu też jakby wszystko zniszczył. Widzisz jakąś asocjację?
Tak, bo jak nie było wojny, jak bomby się nie sypały, nie wiem, nie słychać było tych strzałów z tych karabinów i tak dalej, to ja już teraz to widzę, że strzały były ogromne, ogromne bomby rzucane były na moje życie, na nasze małżeństwo. Byłoby, że tylko to rozwalić, zbombardować i to wydaje mi się, że o wiele gorsze są bomby, ten grzech, który naprawdę próbuje nam szatan wmawiać, że to jest normalne, że nasz los po prostu jest obojętny dla Boga, że Boga tam nie ma. Tak jak teraz wielu ludzi mówi, że jakby był Pan Bóg, to on by do tego nie dopuścił, żeby była krew, żeby były łzy, żeby było nieszczęście i taki po prostu ucisk ludzi w tym Mariupolu. I to słowa to jest cytat na pewno szatana, że on to próbuje z...
Katechezę.
Tak, że próbuje to po prostu wkłada to ludziom w głowę, a ludzie powtarzają to, nie znając sobie sprawy, jak się ma w ogóle ta sprawa.
Ale wy pochodzicie z niewierzących czy wierzących rodzin?
Kilka słów o mojej rodzinie. To moja rodzina, ona niewierząca. I codziennie z Olkiem modliliśmy rano i wieczorem, żeby za nasze rodziny, żeby oni otrzymali wiarę. I jak ostatni raz byłam w Mariupolu, to latem.
A kiedy byłaś?
Latem byłam.
W tym roku?
W tamtym roku.
A, jeszcze nie było latem.
W 21 roku byłam latem, rozmawiałam z mamą i z ojcem i prosiłam, pytałam się, czy nie chcą pójść do kościoła albo do cerkwy, ale mama mnie zawsze mówiła, że jeszcze nie przyszedł czas. Jeszcze za rano.
I teraz przyszedł?
Tak, i właśnie chciałam o tym powiedzieć, że jak zaczęła się wojna, jak codziennie dzwonię do mamy i ona mi mówi, że ona modli się, że ona tylko wie, że Bóg wyzwolił mojego ojca, który zaraz znajduje się w Mariupolu, on jest wojskowy i ona mówi mi, że ona uwierzyła i że ona, jak ona mówi, że ona każdej nocy modli się do Pana Boga za nasze rodziny, za ojca, to po prostu...
No, wzrusza się.
Tak. I oto 5 lat prosiłam o Pana Boga, a kiedy zaczęła się wojna, to mama sama zmieniła. Wiem, że to Bóg tak działa, że...
Potrzeba było wojny?
Trzeba było... Tak, ja już myślę, że to... trzeba była wojna, żeby zmieniło się w mojej rodzinie, ale wiem, że nie tylko w mojej rodzinie. Jak zaraz rozmawiam ze swoimi bliskimi, że każdy modli się, nawet ten, który nie wierzył do Boga, a u mnie to praktycznie moja cała rodzina niewierząca, bo tak nasze miasto, większość ludzi są niewierzący w naszym miejscu.
A teraz gdzie twoja mama się?
Ona znajduje się 15 km od Mariupola w wiosce w Małej. Boi się wyjechać. Ona z mojej siostrą i matką mojego taty, ojca i z wujkiem też mieszkają na wsi. Boją się wyjechać w stronę ukraińską, bo trzeba przyjść w filtrację, taki obóz filtracyjny, ale oni boją się tego obozu, bo jak już mówiłam, że ojciec jest wojskowy i może...
Mogą go za nimi zatrzymać.
Tak, tak. Dlatego oni znajdują się tam.
Słuchajcie, to jakaś taka, można by powiedzieć, tajemnica Pana Boga i jakaś taki paradoks, nie? Że potrzeba wojny, nie? I tak jakby wiesz, no Bóg nie jest sprawcą wojny, nie? Ale dopuszcza takie sytuacje, nie? Dopuszcza takie sytuacje. Ja też spotykałem ludzi, słuchajcie, którzy nawet ich to nie ruszyło, nawet wojna ich nie ruszyła. Po prostu nie pozostali jakby niewzruszeni po prostu. Nie? I to jest przedziwne, nie? Że nawet takie doświadczenie też można mieć w takiej ciemności. Nie? Olek, ty pamiętasz jeszcze siebie przed nawróceniem? Powiedz coś jak, o tym właśnie, jak człowiek jest w ciemności, co się dzieje po prostu, nie? Bo może ci, którzy nas słuchają, to sobie tak, nie, może wszyscy są pobożni, a może myślą, że są pobożni, nie, ale ja też myślałem, że jestem pobożny, nie, i że wielką wiarę mam, nie, ale cały czas mnie Pan Bóg sprawdza, nie, i rozumiesz, nie?
No właśnie, to takie słowo ciemności, tak jakby popatrzeć to ze strony na to, No, mogę teraz powiedzieć, że ja mieszkałem...
No tak, dorastałem w takiej rodzinie. Nie mogę powiedzieć, że rodzina była niewierząca. Nie, tak jak w Polsce się słyszy, że jestem wierzący, ale nie praktykujący. I w sensie, że chcę powiedzieć, że poza tym, za tym nic nie idzie, za tym nie ma nic. Można powiedzieć, że to taka noc, taka ciemność, w której nie widzisz po prostu. I tak jak mówiłem, że ja miałem swoje plany, że myślałem, że będę miał żonę taką i siaką. Że moje życie będzie wyglądać tak, a nie inaczej. I to wszystko teraz już mogę nazwać to ciemnością, bo w tym nie było Boga, nie było Jezusa, nie było życia takiego prawdziwego, tak jak jest teraz. I ja mówiąc to w obecnej chwili zdaję sobie sprawę, że nie jestem jakimś świętym albo jeszcze kimś. To, co ja mam, tak jak jest napisane, że ja mam maleć, a Chrystus we mnie rosnąć. I o to proszę teraz Pana Boga, żeby On uratował, żeby dał nam serce, które będzie słuchać Jego, w którym będzie Jego słowo życia, bo tak żyć, tak jak żyliśmy wtedy w Mariupolu, nie można. Tak jak żyło sporo osób i dalej żyje, tak jak mówię, że nie zdają sobie sprawy z
tego. Myślisz, że większość tak żył?
Tak, w Mariupolu zdecydowanie.
Ja jak byłem przez ten rok i potem jeździłem przecież w czasie wojny, nie? Jako kapelan tam i tak dalej, to mi się właśnie też może chyba nawet nie wydawało, to stwierdzenie faktów po prostu, nie? Że większość jednak ludzi tam żyło tak, jakby Boga nie było.
No, tak jest, tak. To jest prawda, ale popatrząc na nas z Leną, przecież tak jak sobie już mówiłem wcześniej, że to nie była jakaś specjalna taka nasza misja, w sensie, że pójdziemy szukać Boga. W ogóle nie mieliśmy żadnego pojęcia, bo...
A jak to się stało, że przyszliśmy?
No przez taki... że On nas tam zaprowadził, że było... mieliśmy takie zajęcie z języka polskiego, bo mieliśmy plan przeprowadzki do Polski i taki nauczyciel mówił, że mam znajomego...
Andrzej?
I ważne, że tak, on mówił, że mam znajomego księdza, który tu posługuje w Mariupolu.
Ja mogę go zaprosić, żebyście z nim porozmawiali. I jakoś to tak obijało mi się o uszy, że jest taki ksiądz. My poszliśmy tam z Leną, żeby z nim porozmawiać, w sensie zapytać się, w jaki sposób można się dostać do Polski i tak dalej.
A to był Leonard, tak?
Tak.
Ojciec Leonard
Tartuszkiewicz.
Tak, Leonard pochodził z Białorusi, ale właśnie też pracował wtedy właśnie w Mariupolu.
No i właśnie w ten sposób się zaczęło, że Pan Bóg już wtedy zaczął to wszystko kruszyć, nasze plany takie jak mieliśmy w naszej wyobraźni z Leną, że myśleliśmy, że będzie tak, a nie inaczej. No i później on nas tak jakoś, Pan Bóg prowadzi z tymi Paulinami, że non stop mamy ten kontakt. Ale jeszcze chcę, mam taką myśl powiedzieć o tym, że owszem, sporo ludzi, może być może większość ludzi tam w tym Mariupolu nie zdają sobie sprawy, że Pan Bóg jest blisko nich i że tak ich kocha, że jak nikt inny po prostu. Wydaje mi się, że po prostu tu potrzebna od nas wszystkich, od was, tych, którzy oglądają to, że potrzebna jest modlitwa, bo naprawdę jak święty Paweł, będąc wcześniej też przecież prześladował tych chrześcijan i myślał, że oddaje cześć Panu Bogu, ale już wiemy teraz, że to tak nie było. I być może z tych ludzi, którzy tam teraz w tym Mariupolu cierpią albo robią jakieś straszne, okropne rzeczy, być może oni potrzebują właśnie takiej modlitwy wstawienniczej, żeby wyprosić Boga o wiarę, o serce dla takiego człowieka, który zacznie słuchać Boga, a nie diabła i który zacznie pełnić Jego wolę po prostu.
Przestanie mieć takiego ducha antychrysta po prostu, nie?
Tak.
Przeciwnego Chrystusowi. A słuchajcie, wy jak przyszliście do Kościoła katolickiego, to byliście już takim cywilnym małżeństwem?
Tak.
Już żyliście jak małżeństwo, tak?
Tak.
Było już...
Ile czasu byliście małżeństwem?
2 lata.
Takim w mniemaniu świata małżeństwem, nie?
No właśnie, o tym mówię, że to był nasz porządek, że to nam się wydawało, że to jest rzecz normalna, w sensie, że tak wygląda życie, a nie inaczej. Przecież
ja będę z tobą, ona będzie ze mną.
To się widzi dookoła, wszyscy tak...
Tak robią.
I ty nie wiesz, jak może być inaczej. Nie masz źródła takiego, z którego może się dowiedzieć o tym wszystkim. Ale to kolejny raz się... Przypomnę, że dla niego nie ma nic niemożliwego, że teraz po ludzku, jak patrząc na ten Azostal, na Ukrainę, że no po prostu nie da się jakoś tam uratować tych ludzi, tych żołnierzy, ale co dla nas jest niemożliwe, dla niego jest najprostsze i możliwe, on to może zrobić. Tylko, że on sam wie tylko kiedy i jak.
Ale powiedz jeszcze tylko krótko właśnie, bo przecież było tak z twoją mamą, nie? Jak która się wydostała z Mariupola, prawda?
No można powiedzieć, że to dla nich był w cudzysłowie taki Azostal, ta piwnica, w której
mama, siostra i młode siostry spędzili ten czas, około 3 tygodni. I jak się pojawił ten taki połączenie się pojawiło komórkowe, że można było tam do nich zadzwonić i żeby się zapytać w ogóle, czy żyją, czy nie, no to próbowałem namierzyć jakiś kontakt, żeby ktoś po nich przyjechał, żeby ktoś ich po prostu odebrał i nie było dosłownie nikogo, już znajomych, już wszędzie szukałem, prosiłem kogo tylko można i nie było nic po prostu.
Ty Olega, ja pamiętam, że jak jeszcze rozmawialiśmy, to ty opowiadałeś, już mówiłeś mi, że już się żegnałeś ze swoją mamą.
Tak, i właśnie do tego zmierzam, że i był ostatni telefon, no już ręce mi opadały, że ja nie wiedziałem jak pomóc, no i zadzwoniłem do siostry, w sensie ona nawet zadzwoniła do mnie i mówi, że ja nie znalazłem nikogo, że nie mogę nikogo znaleźć, żeby was uratować, was wywieźć.
No to kolejny telefon, to dzwoni mama i mówi do mnie, synek, i połączenie się oberwało i w tym jednym słowie zrozumiałem, że ona się żegna ze mną, że dla niej to był wysiłek wejść na czwarte piętrze, bo tam się ten pojawiał ten sygnał tylko tam na tym piętrze wysoko. I ona tam pokonała ten swój ból w nogach i poszła tam, żeby usłyszeć tylko ten mój głos. I nic więcej. Próbowałem później, nie wiem, 100 razy dzwoniłem na ten numer i nic. I później za parę godzin zadzwoniła do mnie jeszcze siostra, jeszcze raz się zapytała, czy jest jakiś samochód. Powiedziałem, że nie ma, to siostra się ze mną pożegnała. No i wtedy, szczerze mówiąc, się rozkliniłem po prostu jak dziecko, płakałem i mówiłem tak, że czemu Pan Bóg mnie nie słyszy, przecież ja go proszę i ja wołam do Niego i ja wiem, że dla Niego to jest możliwe i się załamałem i zmierzam do tego, że musimy jak dzieci po prostu dosłownie wierzyć Jemu w każdej swojej minucie naszego życia, wierzyć Mu, że on nas nie zostawia nawet w trudniejszych sytuacjach. I właśnie jak się płakałem tam, no nie wiem, i tu dzwoni nagle siostra z obcego numeru i mówię, że jedziemy.
No, ja pamiętam, jak mi mówiłeś, że złamałeś.
Tak. I ja po prostu, ja powtarzałem, co, gdzie jedziecie, z kim, jak. I później już ona mi opowiadała, że jak porozmawialiśmy z tobą, że jak odważyłem ten telefon i już poszłam do tego schronu, że już żegnałem się po prostu z życiem i pomyślała, że to chyba ostatnie dni naszego życia, to zobaczyła jakiegoś faceta, który chodził po osiedlu i szukał kogoś. I ona mówi, że ja w tym momencie zrozumiałam, że muszę iść do niego. Ona do dzisiaj nie może to wytłumaczyć, dlaczego. Przecież ona widziała setki ludzi, które jechały przez po drodze obok ich osiedla i tak dalej. Ona poszła do niego i zapytała się, czy może on ich zabrać. I ten pan mówi, że nie ma problemu, wsiadajcie, idziemy. I to po prostu kolejna rzecz, która pokazuje mi, że muszę być z Nim, z Jezusem do końca, że muszę, jak Maryja stała przy krzyżu z Nim do końca, ja tak samo muszę stać z Nim i wierzyć Mu, wierzyć w to, że On może zrobić wszystko, że może wskrzeszać ludzi, że może dawać wiarę, że On nas wszystkich kocha. Jak dzisiaj śpiewano, jak samo, że On kocha wszystkich, każdego człowieka. I z całego serca za to jestem wdzięczny, za to, że On uratował ich.
Ciężko kochać, tak jak dzisiaj było to słowo, nie miłujcie mnie tak, jak ja was umiłowałem, nie? I przy takiej intensywności zła, przy takiej intensywności tego, co się dzieje, nie? Bombardowania tego brutalnego zachowania i tego, co dochodzi do nas, nie? Nie trudno obronić to serce, żeby nie było w nim nienawiści, nie? A jednak to działanie łaski Boga nie jest tak, jak w Maryi, ciche i skuteczne, nie? Ja to tak widzę, nie? Właśnie Przemysław napisał ostatnio taką książkę, Przemek Janiszewski, właśnie mój przyjaciel serdeczny, z którym jeszcze będziemy rozmawiać. Właśnie o działaniu Matki Bożej Miriam, ciche i skuteczne. Ja, chyba to tak jest,
Lęko, jak nie? Że Matka Boża
tak działa w duszy i w naszym życiu, że nie afiszuje się. Nie afiszuje się, tylko po prostu gdzieś tam działa w sercu, ale działa skutecznie.
Jak ona działa z moją rodziną, z moim ojcem.
Myślisz, że teraz twój ojciec też to bardziej czuje?
Tak, bo jak u niego jest szansa napisać mi albo zadzwonić, to zawsze mówię, że modlę się za nasze miasto przede wszystkim i za naszą rodzinę. I zawsze mi to pisze, bo jak dzwonię, to mówię. I ja po prostu w to nie wierzę, że ja to czuję, słyszę od mojego ojca, że takie słowa.
Nie, bo ja myślę, na przykład słyszałem takie różne komentarze. Ciekawe, czy Ukraińcy teraz tylko modlą się, czy tylko, nie, co się dzieje, nie? Słuchajcie, modlą się. Słyszycie? Modlą się. Modlą się i stają przed Bogiem i modlą się. Dlatego, że nie dlatego tylko, że muszą. Nie muszą, ale takie jest działanie Boga, nie? Że On daje konkretne wydarzenia, nie? Czasem tam są tak trudne wydarzenia i zostawia tą wolność, nie? Dalej do interpretacji, odczytasz to albo nie, nie? I tak dzisiaj też takie Słowo Boże było w Ewangelii, albo świętego Pawła, albo w Ewangelii, że Jezus mówi, że jeszcze chwilę będę z wami, nie? A potem już, nie? Jeszcze chwilę będę z wami. A co oznacza jeszcze chwilę? To może to jest właśnie ta chwila, nie? Może dla twojego taty to jest ta chwila, on to złapał tą chwilę, nie?
Tak.
Właśnie tą chwilę, nie?
No i wczoraj nawet dzwoniłam do mamy i płaczę, mówię, że mamo, boję się, żeby, bo wczoraj jeszcze nie dostawałam SMS-a od ojca, przez 2 tygodnie nie słyszałam go głos, nie wiedziałam, co w ogóle jest z nim, ale jak dzwonię do mamy, a oni tam słyszą, jak bombardują ze wstań codziennie. I mam mi opowiada, że od samego rana i przez całą noc były bombardowania, a ze wstań, to ja mówię, że mamo, boję się, żeby ojciec nie stracił tą wiarę w życie i żeby jak to powiedzieć, żeby ten duch go moralnie nie zostawił, żeby nie przestał myśleć, że o nich tam wszyscy zapomnieli. A mama mi mówi, że co ty nigdy, dzisiaj modliłam się przez całą noc z taką mocną modlitwą za niego, że nigdy te życie w nim nie wygaśnie, że i to po prostu ja już myślę, że ja już przestałam, tak zaczynam nie wierzyć, a mama mi mówi, że ona wie, że wszystko będzie dobrze. No to...
No i jeszcze, jeżeli można to dodać, mam teraz taki myśl, że dlaczego w ogóle to wszystko nagrywamy? Chcę powiedzieć, że to nie jest moja zasługa, albo tam Leny, albo któregoś z kapłanów, których Pan Bóg postawił na naszej drodze, że to jest wszystko zasługa jednego człowieka, Boga człowieka, że On nam dał taką wiarę, że w tym czasie, że czekał tyle czasu, żeby nas doprowadzić do siebie. To znaczy, że nie można było inaczej. I chcę przez to powiedzieć, że On do każdego ma, na każdego ma swój pomysł. Nawet jakby ktoś czuł się opuszczonym albo jeszcze w jakimś stanie, to proszę nie zostawiać Go. Pamiętać, że On zawsze jest blisko, zawsze nie jest obojętny los człowieka, nigdy. I On nas kocha tak jak nikt inny naprawdę, bo On życie swoje oddał za nas. I za to jestem wdzięczny Mu z całego serca i wiem, że musimy się rozwijać w Nim. I nie to, że coś już posiadamy i tyle, i już jesteśmy tam na jakimś tam stopniu, że już czy, no, mamy w ręku, że tak powiem, przepraszam, Pana Boga. Nie, to wcale jest nieprawda. Ja uważam, że kiedyś od Marcina to słyszałem, że bez Niego jesteśmy zerem, ale z Nim jesteśmy dziesiątką, tak mówię.
Tak, no bo jeżeli On jest jedynką, a my jesteśmy zerem, to święta Teresa tak właśnie z wizją mówiła. Ja jestem zerem, ale jak zero stanie za jedynką, to jest dziesiątą. Ale jak stanie przed jedynką, to dalej jest zerem. Nie? Jak staniemy za Bogiem, nie? Za Jezusem, to jesteśmy chociaż zero, ale dziesiątką. No, czasem to jest tak, że żeby to coś z tego zrozumieć, to, no to potrzebujemy chyba takich doświadczeń po prostu tak mocnych, nie? Że no, po ludzku nie do rozwiązania, po ludzku nie do wytrzymania, nie? A jednak z nim do wytrzymania jak stal, po prostu nie. Jak azów stal, jak stal, nie. Dziękujemy.
Dziękujemy.
I niechaj Bóg no, nam wszystkim błogosławi, niechaj błogosławi dla miasta Maryi, dla Mariupola i niech chłopaki tam się trzymają, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Słowa Ukrainie.
Tak, słowa.